To będzie propozycja dla tych, którzy się interesują ekologią i naturą i chcieliby przeżyć swoją własną ekwadorską przygodę. Taką przygodę przeżyła Anna Gąsowska, anglistka, która spędziła jakiś czas w Ekwadorze. Czy to była wyprawa bardzo dokładnie zaplanowana?
To zupełnie nie była zaplanowana wyprawa, całkiem spontaniczna i cały czas miała taki przebieg. Ludność jest bardzo przyjazna i pomimo bariery językowej, bo jest tylko hiszpański, bardzo pomocna.
Czyli można wylądować, nie wiedząc dokładnie, jak dojechać do tego miejsca, w którym chcielibyśmy się znaleźć, i jakiś transport się zorganizuje.
Transport nie jest drogi, taksówki nie są drogie, a poza tym można negocjować cenę troszeczkę, czego się właściwie nie robi tutaj w Europie. Natomiast jest dziwny, dlatego że drogi są bardzo kręte, krajobrazy są przepiękne, malownicze i maksymalna prędkość autobusów to jest 60 km na godzinę. To jest tak, że poruszamy się zupełnie w krajobrazie górskim. To są Andy wysokie i czasami trzeba tak na wąskiej drodze zrobić, że trzeba się po prostu zatrzymać, żeby drugie auto mogło przejechać.
Czy choroba wysokościowa się zdarza?
Wydaje mi się, że nie. Niczego takiego nie doświadczyłam. Nie słyszałam też od swoich znajomych, którzy bywają w Ekwadorze, żeby coś takiego było, więc myślę, że nie. Jest różnica wysokości, górki, dołki, spadki, niespodzianki. Na pewno jest to wyzwanie po prostu takie treningowe. Nie trzeba siłowni w Ekwadorze. Są rejony całkowicie, niestety, powiem tutaj, w dżungli, które są asfaltowe. I z jednej strony jest to bardzo wygodne, a z drugiej strony jest to smutne, bo jest przepiękna dżungla. Można było powiedzieć dziewicza, no ale już niestety nie dziewicza. I takich dróg przygotowanych dla turystów jest coraz więcej. Mój kierunek ekwadorski to była natura i ludność tamtejsza. Trafiłam do rdzennych szamanów, do plemienia Shuarów na 10 dni. I miałam okazję przebywać z nimi na co dzień i doświadczać pewnych różnych, niezwykłych rzeczy.
Mieszkałaś w wiosce tak jak wszyscy?
Tak, w wiosce, która była w dżungli.
Jakie są warunki w wiosce, która jest w dżungli?
Tam akurat całkiem cywilizowane, bo już były prysznice, co prawda z wodą z rzeki lodowatą, ale one były, toalety też były jak najbardziej. Rzeczka sobie płynęła obok. Całkowite zaopatrzenie, to znaczy kuchnia i wszystkie udogodnienia sanitarne były, tylko że woda rzeczywiście lodowata. Zdarzało się tak, aczkolwiek mnie na szczęście ominęło, bo mam ogromną arachnofobię i tak się umówiłam z pająkami tam, że jak jadę, to my się będziemy z daleka pozdrawiać i widziałam tylko jednego i całkiem zwykłych rozmiarów, więc tragedii nie było. Natomiast słyszałam opowieść, że koleżance pająk po prostu wszedł na pierś, kiedy spała. I to taki duży. Nie wiem, czy to była tarantula, bo aż tak się nie znam na pająkach i to już nie jest chyba przyjemne. No chyba, że ktoś bardzo lubi pająki.
Ale generalnie horror. Czy jakieś jeszcze elementy horroru w takim mieszkaniu w wiosce w dżungli mogą nas ucieszyć?
Raczej chyba nie. Natomiast trochę z innej strony tamtejsza ludność, Shuarowie bardzo szanują żaby. Było takie miejsce tam w wiosce, gdzie nie można było na przykład się położyć na odpoczynek, bo usłyszeliśmy, że tutaj mieszka babcia. I my tak zdziwieni wszyscy, o co chodzi z babcią. Okazuje się, że ta babcia to jest żaba bardzo zacna, która jest jadowita po prostu. I jak się tam położy, to ona może się zdenerwować i po prostu poczęstować jadem.
Szukanie księcia z bajki przez całowanie żabek nie wchodzi w rachubę.
Nie polecam w Ekwadorze.
A czy mają jakieś pogodne legendy, które mogą nam umilać czas przed zaśnięciem?
Nie opowiadali, nie dzielili się, ale polecam bardzo rechotanie żab.
Czy dżungla jest głośna w nocy?
Tak.
Jak bardzo?
Żyje. Przyjemnie, powiedziałabym. To znaczy jest głośna na tyle, że słyszy się ją, ale można bardzo spokojnie spać. Na pewno jest w tym pewien rodzaj jednostajności, natomiast odgłosy są różne i mnie przynajmniej zdecydowanie bardziej kołysały, a budziła mnie i moich znajomych muszla, którą dał rano, o 4 rano Shuar na pobudkę.
Można było nie wstać i spać dalej, czy się nie dało?
Raczej się nie dało, bo ona była tak donośna i przejmująca, że już się nie chciało spać, no i na dzień dobry była kąpiel w zimnej rzece.
Czy to jest łatwe w Ekwadorze znaleźć taką wioskę, która przyjmie grupę turystów?
Myślę, że tak, ponieważ oni są przyjaźni, więc w jakiś sposób kontakt można zdobyć. Natomiast no, ja miałam to szczęście, że mam znajomych takich, którzy znają tambylców i po prostu tak mi się to udało.
Anna Gąsowska, anglistka, spędziła trochę czasu w wiosce w Ekwadorze. No to jest wyprawa dla odważnych, ale pozostają na pewno wspaniałe wspomnienia. Ja jestem też ciekawa, czy można, mieszkając w takiej wiosce w dżungli, mieć jakąś różnorodność kulinarną, o której potem można snuć opowieści.
Jak najbardziej i to niezapomniane, ponieważ pewnych smaków ekwadorskich do dziś dnia nie mogę zapomnieć i z przyjemnością spróbowałabym ponownie takich potraw. Na przykład kurczaka w liściach bananowca z juką. Juka to jest ta roślina, którą my hodujemy w doniczkach, natomiast tam zupełnie inaczej to wygląda i jest traktowany jak ziemniaki. To jest korzeń.
Co jeszcze trafia na stół tych, którzy wylądują w wiosce ekwadorskiej?
Bardzo dużo owoców, które są przecudowne i zupełnie inne w sensie smakowym. Nawet jeżeli znamy je tutaj w Europie, to zupełnie mają inny smak. Banany. Odkąd wróciłam z Ekwadoru, nie kupuję w Polsce bananów, ponieważ one są tak rozkoszne tam, że nie da się tego z niczym porównać. Poza tym jest mnóstwo odmian. Są banany typowo takie obiadowe, mniej słodkie, do smażenia, ale na samo wspomnienie i ta różnorodność też mi się buzia śmieje, bo jest to naprawdę niesamowite przeżycie.
Czy mają jakieś takie przysmaki, które są uznawane za typowo ekwadorskie?
Tak, i tutaj może takie małe zaskoczenie, świnki morskie.
Ale jak to?
Nie próbowałam, bo nie miałam odwagi. Poza tym jestem wegetarianką, więc wtedy jeszcze nie do końca byłam. Może jeszcze tak wtrącę taką ciekawostkę, że w Ekwadorze kurczak nie jest traktowany jak mięso. Wracając do świnek morskich, one są przyrządzane na patyku, pieczone i przysmaczek, tak.
A słodycze na deser?
Bezy białe, tak, których nie jadłam wiele, wiele lat, a jak żeśmy wylądowali z przyjaciółmi w Ekwadorze i zobaczyliśmy na ulicznym straganie bezy, to po prostu była ogromna radość, bo można było sobie przypomnieć smak z dzieciństwa. Przepysznym napojem jest tak zwana aqua de coco, czyli woda kokosowa, bądź też sam świeży kokos.
I to nie jest problem, żeby tam znaleźć
zupełnie
gdzieś
nie.
W zaułku.
I jest to też niedrogie. Kakao jest zupełnie inne w Ekwadorze i spotkałam się z czekoladą, która ma 100% zawartości kakao i jest naprawdę bardzo smaczna.
To jest inny smak niż ten, który znamy z dzieciństwa?
Intensywniejszy, można powiedzieć trochę gorzki, no ale nieporównywalny z niczym, więc trudno to opisać. Polecam wybrać się do Ekwadoru chociażby z tego powodu. Jeszcze warto wspomnieć o takim ludowym, tradycyjnym napoju, chicha, którą oni, miejscowi, zwłaszcza plemiona, szuarowie i też inne plemiona, częstują gości i jest to wyróżnienie. Nie można tego odmówić, natomiast Europejczycy i ludzie przyjezdni czasami odmawiają, dlatego że chicha jest robiona w bardzo specyficzny sposób. Jest to napój przyrządzany z fermentowanych bananów, które są fermentowane w ten sposób, że są przeżuwane w ustach i wypluwane.
Przez kogo?
Jak nam powiedział miejscowy szaman, tylko przez młode, piękne kobiety.
No być może jest to zachęta dla niektórych, a być może dobrze by było nie wiedzieć, z czego jest ta fermentacja. Czy jedząc powinniśmy być przygotowani na jakieś takie obyczajowe niespodzianki?
Je się albo rękoma, albo łyżką.
Wszystko?
Wszystko. Noża się raczej nie używa, widelce czasami. No i Ekwadorczycy nie jedzą też typowego pieczywa, tylko mają takie swoje wypieki, placki różnego rodzaju i zupełnie inaczej to wygląda. I też nie jedzą pieczywa do śniadania. Owoce, dużo ryżu, piją soki, herbatki, ale owocowe i takie w innym smaku niż te tutaj nasze, znane.
Czy tam się pali?
Nie widziałam. Naprawdę nie widziałam nikogo z papierosem. Ekwadorczycy to bardzo zdrowy naród. Naprawdę na ulicach widziałam bardzo wiekowych ludzi, szczęśliwych, uśmiechniętych, sprawnych, takich rześkich. To jest naprawdę zastanawiające, bo oni nie znają chorób. Takie odniosłam wrażenie.
Wędrówka po Ekwadorze może być wędrówką po bezdrożach, chociaż to wcale proste nie jest, ale można też wybrać takie typowe turystyczne trasy. Anna Gąsowska, anglistka, też trafiła do takich miejsc.
Stolicą Ekwadoru jest Quito, w którym nie byłam, ponieważ omijam zwykle takie miejsca, natomiast zdecydowanie polecam Cuenkę. Cuenka jest to bardzo ładne, trochę kolonialne miasto, ponieważ Hiszpanie tam byli i zostawili swój ślad. ale jest ono tak kolorowe i tak intensywne, tętniące życiem, że jeden dzień na zwiedzanie, na przeżywanie tej atmosfery i po prostu bycie tam to za mało. Ludzie są ubrani bardzo kolorowo, też są uśmiechnięci, więc to też dodaje uroku i takiej żywiołowości. Jest tłoczno, wesoło, słychać muzykę i ludzie są kompletnie nieskrępowani. Jeżeli ktoś ma ochotę tańczyć, to tańczy. Śmiać się, to się śmieje.
A zagadać do turysty to zagaduje?
Jak najbardziej. Witają się, pozdrawiają, pytają.
Ekwador jest krajem katolickim, no ale oni mają też swoje obyczaje, z których nie rezygnują.
Tak, bo to jest jakby zrośnięte z ich kulturą. Oni tak się urodzili i te wątki współistnieją. To znaczy idą do kościoła, a później idą do szamana na rytuały, które są jak najbardziej zgodne z ich sercem, z ich kulturą i wszystkim, w czym wzrośli.
Czy można te rytuały oglądać?
Takie ceremonie, rytuały raczej odbywają się w zamkniętym kręgu.
Czyli trzeba poznać jakiegoś Ekwadorczyka, powiedzieć, że chcemy zażyć lokalnej kultury i wtedy to może nam się przydarzyć.
Tak.
Co jest charakterystycznego w takiej modzie ekwadorskiej?
Kolorowość ubrań i też kapelusze. Kolorowe, z dużym rondem, bardzo charakterystyczne, właśnie, że różnych rozmiarów, ale duże. Chroniące przed słońcem, słomkowe.
Takie wakacyjne.
Tak. I ręcznie robione.
Można sobie przywieźć kapelusz z Ekwadoru?
Tak. I też poncho, które są przepiękne. W przeróżnych kolorach, wzorach, wełniane, z sierści zwierząt tamtejszych, przeróżne. I oczywiście w Ekwadorze trzeba się targować o ceny. Najlepsze zakupy są na ulicach. I cała zabawa polega na tym właśnie, żeby się targować. Nie miałam zwyczaju targowania się, więc byli bardzo zdziwieni, że w ogóle rozmowa nie toczy się. No i jak to? I udało mi się kupić dwa piękne poncho za naprawdę fajną cenę. Potem mi w Europie przyjaciele nie wierzyli, że aż tak.
To w większych miastach. A powiedzmy jeszcze o takim wypoczynku, gdybyśmy mieli ochotę na chwilę spokoju, na taką ucieczkę od ludzi.
Bardzo polecam Baños. To jest też miejsce turystyczne, ale spokojniejsze. Jest nad oceanem spokojnym. Ocean, plaża, spokój i delfiny.
Czy to jest duża plaża z infrastrukturą?
No może nie taką, jak sobie wyobrażamy w miejscach turystycznych w Europie albo gdzieś na świecie, takich typowych turystycznych miejscach, ale tak, infrastrukturę ma. To znaczy można właśnie zjeść na przykład te wspomniane świnki morskie, wypić wodę z kokosa. Zresztą tamtejsza ludność chodzi, proponuje, wręcz krzyczą, słychać na plaży Agua de Coco. Po prostu w ten sposób się to tak odbywa, też spontanicznie. Woda kokosowa, ja bym ją nazwała wodą młodości. Bardzo dobrze nawadnia. No jest też smaczna i można powiedzieć, że jest takim balsamem od wewnątrz.
Czy powinniśmy się obawiać jakichś klimatycznych niespodzianek? Czy trzeba się przed wyprawą do Ekwadoru zaszczepić?
Ja się nie szczepiłam i też naprawdę nie zachowywałam jakichś szczególnych środków ostrożności. Piłam może nie z kranu, nie z rzeki, ale tak jak była przygotowywana tam, jaka była dostępna i nic mi się nie stało.
Skoro jesteśmy nad wielką wodą, no to czy tam można znaleźć jakieś menu, które się spodoba tym, którzy lubią owoce morza?
Tak, lokalne, świeże, mule, kraby, homary, ryby różnych gatunków, ale w sezonie.
Jeżeli chodzi o kąpiele, czy możemy się tam jako europejscy turyści czuć swobodnie, czy jakiś dress code obowiązuje?
Zupełnie nie. Bardzo swobodnie, też bezpiecznie, przyjemnie. Piasek jest naprawdę cudowny. Bardzo nagrzany, zachęca. Woda jest niezwykle ciepła. Muszę powiedzieć, że byłam też nad Atlantykiem, ale ocean spokojny jest zdecydowanie cieplejszy i przyjemniejszy.
Do Baños można dojechać z różnych stron Ekwadoru bez problemu.
Tak, autobusem. Bardzo popularny środek transportu. Można też taksówką, ale jest troszeczkę drożej. To, co zaobserwowałam tam i co mnie bardzo zdziwiło, to to, że w autobusach kwitnie po prostu handel. Odbywa się to w ten sposób, że wchodzą ludzie, sprzedawcy i proponują lokalne produkty. 50 eurocentów na przykład kosztuje kawałek owoca, a raczej tylko jedzenie, woda kokosowa, przekąski.
Czy to jest miejsce turystyczne dla Europejczyków, czy właściwie też Ekwadorczycy bardzo je lubią?
Ekwadorczycy, takie odniosłam wrażenie, że go raczej unikają. To jest bardziej dla turystów z zewnątrz.
Jak Ekwadorczycy spędzają wolny czas? Siedzą sobie z gazetą czy patrzą w komórki?
Patrzą na góry, chodzą na spacery długie, kąpią się w rzece i też siedzą w kręgu. Ekwadorczycy to naród rodzinny, szanujący rodzinę, kulturę, tradycje. Kobiety zajmują się takim rękodziełem z koralików, z nasion, owoców. Jest to przepiękne i bardzo takie unikatowe.
Wylądowaliśmy w małej ekwadorskiej wiosce w dżungli. Anna Gąsowska, anglistka, miała taką okazję, żeby tam pomieszkać przez chwilę. Jak wygląda życie codzienne takiego Ekwadorczyka, który mieszka gdzieś hen na końcu świata i w małej wiosce w dodatku?
Można powiedzieć, że bardzo spokojnie, ale też bardzo intensywnie, ponieważ oni są bardzo zajęci. Mają swoje obowiązki, przede wszystkim mają dużo dzieci, wnuków i też mieszkają na dużych powierzchniach, mają duże gospodarstwa, mają zwierzęta domowe, ziemię do uprawiania, no i podział obowiązków. Kobiety zajmują się domem, kuchnią, dziećmi, wnukami, rękodziełem, które sprzedają, mężczyźni polowaniem i dbaniem o to, żeby było co podać jako posiłek. Z tego, co zaobserwowałam, to w dalszym ciągu wydaje mi się, że to jest uprawa ręczna i maczety głównie. W miejscu, w którym byłam, nie ma zasięgu, więc można sobie spokojnie darować telefon.
Czy to nie sprawia, że turysta czuje się trochę niepewnie, a taki odcięty od cywilizacji?
Na początku tak, z dala od Europy, można powiedzieć od cywilizowanego świata. Ja się tak przez chwilkę czułam, ale po chwili po prostu zaczęłam się rozkoszować tym, czego nie mam na co dzień, czyli góry, przepiękne widoki, zupełnie inne powietrze i wspaniali ludzie. Polecałabym przewodnika, ponieważ dżungla może zaskoczyć. Nigdy nie wiadomo, co się czai za drzewkiem. Miejscowa ludność jest tak pomocna, że nawet nie wiem, czy oni sami nazywają się przewodnikami, tylko po prostu jeżeli się ich zapyta o radę, o pomoc, o właśnie przewodnictwo, to bardzo chętnie pomogą.
Z czego żyje taka wioska? Z turystyki czy z uprawy roli?
Ze wszystkiego po trochu. I z turystyki, i z uprawy roli, i z rękodzieła koralików. Kobiety ekwadorskie, młode, te młodsze takie nastolatki znają doskonale lakiery do paznokci, pomadki, pełen make-upy, podkłady i mogą o tym rozmawiać swobodnie. Modę też, ona jest troszeczkę inna, ale są na bieżąco, więc myślę, że to jest właśnie wpływ turystów. Z tego co zauważyłam, oni bardzo lubią chodzić pieszo.
Na jakich dystansach?
Wydaje mi się, że są długodystansowi.
Z miasta do miasta to raczej nie, ze wsi do wsi.
Ze wsi do wsi zdecydowanie tak. Są wytrzymali po prostu te różnice wysokości, ta zmienność terenu powoduje to, że oni są po prostu wytrenowani naturalnie.
Jesteśmy przyzwyczajeni do filmów dokumentalnych, gdzie wydaje się, że tam życie nie zmienia się od tysięcy lat, no ale to jest niemożliwe.
W tej chwili polowania odbywają się z bronią palną. Pranie było nam zabierane i wywożone do miasta, do pralni takiej ogólnej. Nie wiem, czy w części takiej zupełnie prywatnej wiosce, tam w rodzinie, w której mieszkałam, była pralka. Wydaje mi się, że nie, ponieważ przypomniałam sobie teraz, że kobiety prały w rzece. Ręcznie jeszcze miały takie tary.
Jakie obrazy z tej wioski ci wracają najczęściej?
Kolorowe papugi, zupełnie oswojone. Fruwają zupełnie swobodnie, przylatują na ramię, zaczepiają. Jak się im nie poświęca uwagi w sensie rozmowy z nimi czy jakiegoś tam głaskania, to potrafią bardzo mocno dziobać. Tylko po to, żeby właśnie zwrócić tę uwagę, no i zachwycają swoim wyglądem. To są duże papugi, no żadna nie chciała ze mną rozmawiać.
Więc bariera językowa to jednak bywa problem. Czy z domowych zwierząt takich nie do zjedzenia trzymają papugi i jeszcze jakieś?
Psy, ale też małpki. No kotka nie było w tej rodzinie, w której mieszkałam. Były dwa psy, takie zupełnie jak to pieski też w Europie i małpka. I nie wiem jak to się stało, ale bardzo oswojone kury. I indyki, które wchodziły wręcz do mieszkania. Znaczy, nie na zaproszenie, ale nie bały się na tyle, że sobie swobodnie wchodziły.
Czy są jakieś rozrywki egzotyczne i niezwykłe, których nie da się przenieść do Polski stamtąd?
Z całą pewnością nie zapomnę kąpieli w liściach koki. To jest bardzo zwykła roślina tam, traktowana zupełnie normalnie i ona też ma zupełnie inne właściwości, ponieważ jest naturalna. Dostałam pod ten zimny prysznic taki wielki kubeł gorącej wody, pełen liści koki. I po prostu kubełek i się polewałam taką wodą pod tym prysznicem i po jakichś 2 minutach już było mi naprawdę tak przyjemnie. Chociaż to nie był żaden stan odurzenia, ale rozluźnienie pełne i taki relaks. to u nich jest bardzo naturalne i taka kąpiel zwyczajna ku odprężeniu traktowana.
Po egzotycznych wyprawach zostają nam zdjęcia, ale są też takie rzeczy, których na zdjęciach nie widać, na przykład zapachy. Anna Gąsowska, anglistka, była w Ekwadorze. Jaki zapach wraca z nami z tego kraju?
Cała różnorodność. I teraz jak o tym myślę, to po prostu czuję te zapachy. Jest to zapach smażonego na ulicach grillowanego kurczaka, właśnie w liściach bananowca z juką, ale też zapach tabaki fermentowanej, tak specjalnie. Jest to święta roślina właśnie u szuarów. I też kwiaty. Przepiękne kwiaty. Datura, Dama della Noce, która jest rośliną ochronną i pachnie przecudnie, bardzo intensywnie w nocy. Są to też takie specyficzne zapachy miast, których po prostu nie da się powtórzyć i też trudno je opisać.
Te kwiaty są specjalnie hodowane, czy one rosną dziko?
One rosną dziko, zupełnie swobodnie i cieszą oczy wyglądem i nozdrza zapachem. Miejscowi szamani traktują te rośliny, dodają je do swoich takich wód energetycznych i traktują to po prostu jak lekarstwa. I robią z tych roślin właśnie typowe lekarstwa, takie potrzebne na różne dolegliwości. Zapachy są inne. Tak jak w każdym kraju są niepowtarzalne, ale one są, jeżeli chodzi o Ekwador, przynajmniej dla mnie tak intensywne, że zostają po prostu na bardzo długo i nawet gdybym była w zupełnie innym miejscu na świecie, a poczuła taki zapach, to bym wiedziała od razu, że to jest Ekwador. Warto tutaj też powiedzieć, że dżungla pachnie zupełnie inaczej niż nasze lasy. Zupełnie też inaczej pachnie powietrze po deszczu. Chociaż byłam w porze suchej, to raz miałam okazję doświadczyć takiego naprawdę ulewnego deszczu. To była ściana deszczu. Pięknie się na to patrzyło, bo siedziałam sobie bezpiecznie pod zadaszeniem. No i rzeczywiście powietrze pachnie inaczej. Jest przesycone taką inną wilgocią. I niesie ze sobą te wszystkie cudne zapachy tych roślin, których nie mamy tutaj w Europie.
Czy klimat dla turysty jest uciążliwy, czy raczej sprzyjający?
Jeżeli pojedzie się w naszej zimie, czyli w tamtejszej porze suchej, to myślę, że będzie w sam raz. Natomiast jeśli zrobi się to odwrotnie, to rzeczywiście uciążliwe może być to, że ubrania i właściwie wszystko, co mamy, nie do końca wysycha. Więc jest cały czas wilgotne. Dla mnie takim niezapomnianym widokiem, na który bardzo polecam zwrócić uwagę, są góry Andy. Jeżeli nie ma się ochoty na wycieczki po górach, to na pewno warto na nie popatrzeć i zwrócić też uwagę na to, że można spotkać przepiękne ptaki. Miałam szczęście zaobserwować kondora lecącego nad szczytem Ant. I dla mnie był to taki niesamowicie wzruszający widok, bo skojarzył mi się właśnie z tą znaną wszystkim nam chyba piosenką El Condor Passa.
Polacy mają takie skojarzenia z tą piosenką ewidentne i wydaje się, że ten kraj Ekwador jest miejscem, w którym bardzo dużo słychać muzyki. Czy to jest prawda?
No niekoniecznie. Albo po prostu nie miałam okazji tego doświadczyć. Życie po prostu płynie bardziej w ciszy. Chociaż jeżeli chodzi już o te rytuały i ceremonie, to rzeczywiście są to specyficzne pieśni, ale to już w zamkniętym gronie.
W restauracjach radyjko nie gra, w autobusach nie męczy nas lokalna muzyka?
No raczej nie. Raczej cisza, a jeżeli nie cisza, no to niestety szum silnika.
Ekwadorczycy raczej żyją w skupieniu.
Raczej żyją w skupieniu i powiedziałabym w radości. I jeżeli o tym mówimy, no to radość wyrażają głośno.
Czy to jest dobry pomysł dla tych, którzy jesienią na przykład nie chcą popaść w typową polską melancholię?
Tak, zdecydowanie tak, dlatego że jest bardzo, bardzo dużo słońca. No i też ludność jest niesamowicie przyjazna, radosna, kochająca życie. Tylko że jeżeli ktoś lubi wcześniej chodzić spać i bardzo rano wstawać, to Ekwador jest zdecydowanie idealnym miejscem. Nawet w dużych miastach restauracje i sklepy zamykają się bardzo wcześnie, jak dla nas, bo o godzinie 22 życie już praktycznie zamiera. Ponieważ bardzo wcześnie robi się ciemno, i bardzo wcześnie jasno.
I wtedy zaczyna się życie.
Tak. Za dużo się dzieje. Serdecznie polecam. Ekwador jest niezwykłym miejscem i na pewno się nie znudzi.